Marcin Sasin, dzień dobry, a gościem Radia Gorzów jest Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna, szefowa klubu Kocham Gorzów i prezes Kongresu Ruchów Miejskich.
Dzień dobry.
Wojewoda unieważnił uchwałę w sprawie Filharmonii Gorzowskiej. Czy mamy do czynienia ze skandalem?
Nie, ze skandalem nie. No to jest taka zwykła indolencja. Bardzo jest mi przykro, bo tam zostały naruszone zostało wiele przepisów, między innymi konstytucja, tak, no, o którą wszyscy walczymy. Wiemy, jak bardzo jest ważne, żeby jej dotrzymywać, a tutaj Rada Miasta nie słuchała argumentacji, bo w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda powołał się na dokładnie te same paragrafy, które ja przytaczałam zarówno na komisji, jak i na sesji, argumentując, że ta uchwała jest niezgodna z prawem. No na tym polega właśnie niezależność, samodzielność instytucji kultury, żeby ona tworzyła kulturę, a nie była sceną dla lokalnych polityków.
To przypomnijmy słuchaczom, zakwestionowano część zapisów. W skrócie, nie można było rozszerzać działalności Filharmonii o działalność oświatową oraz społeczną, oraz tam była kwestia tego, że Rada bez upoważnienia określiła zakres działań, zadań Rady Artystyczno-Programowej przy dyrektorze Filharmonii.
Prezydent chciał, aby ta Rada opiniowała działania, natomiast ona może być tylko organem doradczym, czyli może doradzić, natomiast dyrektor nadal zostaje niezależny i musi on sam decydować o tym, jakie działania będzie podejmował, dlatego że ma umowę, z której to wynika.
Co teraz zrobi magistrat?
Mam nadzieję, że nic nie zrobi. Już naprawdę niech oni już nic nie robią. Kultura sobie poradzi doskonale. Już przestańcie to ulepszać.
Dobrze, a czy ktoś nam w końcu, mieszkańcom, może nie nam, mieszkańcom, powie, o co chodzi w
chodzi
tej sprawie
o to,
wokół
że, chodzi o to, że dyrektor Wróbel prowadzi niezależną instytucję kultury, która według mnie jest prowadzona w sposób wzorcowy w stosunku również do różnych instytucji tego typu w Polsce. Dlatego, że już nie mówię o wzroście frekwencji, bo to jest taka trochę pułapka frekwencyjności przy ocenie działalności instytucji kultury, ale też przy jakości wyjściu do ludzi. Zobaczcie, jak wiele jest różnych działań kulturalnych, które są skierowane do osób, dla których jeszcze parę lat temu Filharmonia stanowiła pewnego rodzaju barierę, że trzeba się tam ładnie ubrać, że to nie dla mnie, że to drogo i że to dla elit, taką słyszałam opinię. Natomiast tutaj są pikniki chopinowskie, jest wspaniała oferta dla dzieci, ja z dziećmi też tam chodzę, jest wspaniała oferta dla szkół edukacyjna. Filharmonia naprawdę bardzo szeroko wychodzi do mieszkańców Gorzowa. Wystarczy się delikatnie nawet zainteresować, bo to nie trzeba zbyt głęboko wchodzić ani kupować od razu karnetu na cały rok. Natomiast można na stronie zobaczyć, jest mnóstwo różnego rodzaju działań, które są skierowane dla, że tak powiem, zwykłych mieszkańców. Ja się czuję tam zaproszona. Razem z moimi dziećmi, które też wiadomo, nie zawsze wysiedzą 2 godziny przy muzyce klasycznej, ale jest tam taka oferta, że oni się tam nie nudzą.
No dobrze, ale z drugiej strony Filharmonia Gorzowska jest instytucją miejską, finansowaną z budżetu miasta. Gdyby pani wygrała wybory na prezydenta to Gorzowa
nie,
i miała
nie
takiego...
Nie, jest instytucją miejską. Znaczy, dobrze, instytucja kultury jest z założenia instytucją niezależną, natomiast według ustawy finansowaną przez samorząd.
Dobrze. Finansowaną z budżetu miasta.
I koniec.
I to jest wszystko.
I koniec.
Gdyby Marta Bejnar-Bejnarowicz wygrała wybory na prezydenta Gorzowa, to chciałaby mieć coś do powiedzenia w Filharmonii, czy
tak,
nie?
Tak, chciałabym mieć do powiedzenia i powiedziałabym to na etapie konkursu na dyrektora. Kandydaci na dyrektora przedstawiają swój program, przedstawiają, co chcą zrobić, w jaki sposób chcą zrobić, jak to będą finansowali, w jaki sposób widzą funkcjonowanie tej instytucji. I to jest ten moment, kiedy prezydent może powiedzieć, tego nie wybieram, bo uważam, że jest, nie wiem, zbyt wysoko mierzy, a wybieram tamtego, bo uważam, że jest wystarczająco populistyczny jak na mój poziom. Tak? Ja bym wybrała zawsze kulturę wyższą, dlatego że mamy kilka instytucji kultury w Gorzowie. Jest Miejski Ośrodek Sztuki, jest Miejskie Centrum Kultury, są kluby, tak jak Klub Jedynka, który jest też pod MCK-iem. Jest kilka różnych mniejszych instytucji, czy kluby seniora i tak dalej. I każdy z nich realizuje zadania na swoim poziomie, czy nawet biblioteki. Natomiast Filharmonia jest taką instytucją, która powinna ciągnąć Gorzów w górę. My słono za to płacimy, aby ten poziom był utrzymywany, aby to było to miejsce, gdzie kultura jest o poziom wyżej niż na Błoniach Nadwarciańskich, ale albo nawet o 2 czy 3 poziomy wyżej.
To jest też to miejsce, które ma jedyną właściwie reprezentatywną salę. W Gorzowie do momentu wybudowania, tak jak myślę, czy przebudowania
przemysłówki. Panie redaktorze, ale to musimy rozmawiać o dwóch rzeczach. Czy rozmawiamy o działalności instytucji kultury, czy o sali do wynajęcia?
Nie, ja nie mówię, że Filharmonia jest salą do wynajęcia, ja próbuję zdiagnozować problem, bo wyobraża pani sobie taką sytuację, że Filharmonia Gorzowska i Miejskie Centrum Kultury trafią do sądu i będą się sądzić? Bo do tego to zmierza.
To znaczy tutaj wydaje mi się, że ta rozmowa jest między dyrektorami, a nie między instytucjami, bo tak trochę to odbieram. Natomiast dobrze by było, żeby ta sytuacja stała wyjaśniona. Ja napisałam interpelację w tej sprawie, gdzie prosiłam, aby zrobić spotkanie trójstronne, bez żadnych radnych, żeby tam był dyrektor Filharmonii, pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i pan prezydent. Do tego spotkania nie doszło, dlatego że pan prezydent wydelegował pracownika podległego do tej rozmowy, a tu chodziło o to, aby prezydent sam usiadł z tymi osobami i ustalili, jaki był przebieg. Ja czytałam całe pismo pana dyrektora Wróbla i ono jest naprawdę miażdżące. Chciałabym zobaczyć jakby odpowiedź na nie ze strony Miejskiego Centrum Kultury. Być może rozwiałoby to pewne...
Ale mamy oświadczenie, pani dyrektor.
No tak, ale tam widzi pan w tym całym harmonogramie pana Wróbla jest rozpisany niemalże dzień po dniu, co się działo i teraz trudno tu nawet wcisnąć jakiekolwiek działanie, które wskazywałoby na to, że Filharmonia nie chciała wystąpić na Dniach Gorzowa. Mhm. Ja nie chciałabym spędzać tutaj całego dnia na dywagacji na ten temat, dlatego że to są dorośli ludzie, dojrzali i myślę, że jeżeli prezydent się włączy również w sposób dojrzały, to ta sytuacja zostanie bardzo łatwo i prosto rozwiązana.
A odnosząc się do unieważnienia uchwały, jeżeli chodzi o tworzenie tego lokalnego prawa w Gorzowie, no to jest chyba minus dla Rady Miasta.
To jest lipa straszna, przecież to jest wstyd na cały kraj. Tym bardziej, że nie wyniknęło to, bo czasami się zdarza tak, że my po prostu pewnej wiedzy nie mamy na temat na przykład rozstrzygnięć wojewodów czy sądów administracyjnych w innych miastach. A tutaj mieliśmy dokładnie, ja podałam dokładnie całą wykładnię prawną, dlaczego tak powinno być, a nie inaczej. A radni mimo tego zagłosowali. No jest to naprawdę bardzo smutne. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie rozumiem. No,
ale radni mogą teraz ci, którzy byli za, czyli Klub Platformy i
Klub Prezydenta,
mogą powiedzieć przecież... tej uchwały nie tworzył jakiś dyletant, tylko rozumiem, że tam pracują także prawnicy przy tym. Komu mamy jako radni wierzyć, jak nie właśnie...
Panie redaktorze, podstawowa sprawa. Sobie i swojej wiedzy. Jeżeli nie wiedzą, nie mają osoby, które mogą 100% zaufać, a ja opieram się oczywiście też na opiniach prawników miejskich, bo w wielu sytuacjach, chociażby przy pracy na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, również się opieramy na opiniach tych samych prawników i nie mamy czasami, to znaczy, no nie mam też podstaw, żeby ich podważać na każdym kroku. Natomiast tutaj ja przedstawiłam kontrargumentację, powołując się na wyroki sądów administracyjnych i wojewodów z innych województw.
No, czytałem pani wpis na Facebooku. Czy oczekuje pani przeprosin od radnego Patryka Broszko?
Nie, oczekuję, że się dowie od swojej mamy i taty, co się robi w takich sytuacjach.
To nie było zbyt miłe i grzeczne.
Zbyt miłe i grzeczne nie było również mówienie o mnie, że jestem wszechwiedząca i robię tutaj z siebie nie wiadomo kogo. Ja nie przedstawiam kontrargumentacji dla każdej uchwały. My jako klub za większością uchwał, które są przedstawione przez prezydenta, głosujemy na tak, jeżeli uważamy, że one są słuszne. Natomiast ta uchwała była ewidentnie niesłuszna i niezgodna z prawem, na co mamy potwierdzenie wojewody.
Gorzów ostatni w rankingu zamożności miast wojewódzkich. Czy ten ranking powinien dać, czy da coś do myślenia władzom Gorzowa?
Nie.
Dlaczego?
No bo już jest kolejna sytuacja taka, że jesteśmy na szarym końcu, obstawiamy tyły i nic
prezydent
się z tym
mówi,
nie
odrabiamy zaległości poprzednich lat, czyli modernizujemy drogi.
A co wymyśli ta droga?
Nie, dobrze,
co ten chodnik wymyśli? No zainwestować w sprawy rozwojowe, czyli takie, które będą powodowały, że miasto będzie więcej zarabiało, że mieszkańcy miasta będą więcej zarabiali.
A jakie to są sprawy rozwojowe?
Ja bym zainwestowała w sprawy związane z rzeką. Najpierw turystyka, później...
Czytałem pani tekst w Gazecie Lubuskiej.
Tak, to jest też kwestia retencji i zapobiegania suszy. My jesteśmy w tej chwili jednym z dwóch województw, my i Wielkopolskie, zagrożone poważną suszą. I
no
to
dobrze, ale czy retencja wymyśli rozwój? Czy spowoduje rozwój?
Nie. To są pewne kierunki, które powodują napłynięcie innego rodzaju, czy różnego innego rodzaju usług otaczających. Tak, jeżeli my przeznaczamy tereny tylko i wyłącznie na montownię, to wiadomo, że oni to zamontują i wywiozą. Jeżeli będziemy robili inwestycje, które spowodują napłynięcie do nas różnego rodzaju innych rynków, jeżeli spowodują rozwój innych gałęzi, czy przemysłu, czy turystyki, czy w ogóle gospodarki, to wtedy będą spływały do nas pieniądze. Sam remont chodników to jest sprawa, to jest efekt. My powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy mieli tyle pieniędzy, żebyśmy remontowali więcej tych chodników, co widać po budżecie obywatelskim, bo mieszkańcy w większości zgłaszają chodniki.
Możemy porównywać się z Zieloną Górą w dobrym tego słowa znaczeniu. Zielona Góra i Uniwersytet Zielonogórski ostatnio ogłosili, że tam kierunek związany z lotnictwem powstaje. Może miasto mocniej powinno zainteresować się, zainwestować w akademię, która sama próbuje coś zrobić, ale pomoc miasta jest i to trzeba otwarcie powiedzieć, ale czy nie powinna być większa?
No tak, tylko,
czy
to
też nie jest furtka do jakiegoś...
Ja bym zainwestowała, czy rekomendowałabym inwestowanie we wszystko, co jest pewnego rodzaju kierunkiem rozwojowym, tak? Nie w instytucje, tylko w jej działanie. Jeżeli instytucja dojrzeje do tego, jakie kierunki są rzeczywiście w Gorzowie potrzebne i będą potrzebne za lat 5 czy 10 i zainwestuje w rozwój tych kierunków, bo przecież umówmy się, w Zielonej Górze też nie ma jakiejś bazy lotniczej, że oni nagle stwierdzili, że ten kierunek lotnictwo otwierają. Znaczy, dla nich jest to pewien kierunek, który obrali sobie, że za parę lat będą te zawody potrzebne.
Obrali sobie kierunek prawo.
Medycyna.
Prawo,
przecież,
medycyna.
Oczywiście,
kierunek lekarski.
Tak.
Mają to.
Tak, my mamy jaki kierunek, w który moglibyśmy zainwestować?
A to nie jest tak, że miasto powinno iść do filharmonii, powiedzieć, do akademii, róbmy to, jedziemy do na przykład marszałek województwa, pani marszałek, tak jak wspiera pani
akademia nie ma i nie będzie miała lepszego przełożenia na politykę, jak ma w tej chwili.
Ale trzeba walczyć.
Oczywiście, to jest ten moment, kiedy powinny być wszystkie ręce na pokład i wspólnie powinniśmy działać, ale też na poziomie również rządowym, tak? Bo tutaj jednak było widać, w jaki sposób została załatwiona sprawa przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Akademię Gorzowską. Tak? Można było zrobić naprawdę wiele rzeczy, które dotychczas były niemożliwe. W tej chwili sytuacja Akademii jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o ten układ polityczny. I to jest te 5 minut, kiedy oni powinni wykorzystać. Jeżeli wykorzystają, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dofinansować odpowiednie kierunki. Mm-hmm. I ludzie, którzy będą na tych kierunkach
szkolili. Akademia, a propos tego, co pani mówi, czyli wykorzystywania momentu, robi wszystko, co może?
Ja nie słyszę o tym. Mm-hmm. Mi jest trudno się wypowiedzieć na ten temat, dlatego że jakby akademia nie...
Są nowe kierunki.
To znaczy, ja tego nie słyszę. Ja nie drążę tak mocno tematu, nie wchodzę tam do nich na stronę. Nie wiem też, czy oni na stronie się tym wszystkim chwalą. Natomiast nie mam wystarczająco dużej wiedzy na temat ich obecnych działań, żeby powiedzieć, czy robią wystarczająco dużo. Na pewno się starają, bo widać po nich, że to nie jest uczelnia, która śpi.
Na koniec chciałem zapytać o zakończony kongres ruchów miejskich, 6 zdaje się.
Tak.
To pani prezes... Jak ruchy miejskie powinny ustawić się wobec nadchodzących wyborów parlamentarnych? Jak się ustawią?
My już podjęliśmy decyzję, że ustawimy się pozytywnie w stosunku do organizacji prodemokratycznych, czyli takich, które szanują konstytucję, dbają o porządek prawny w Polsce, nie robią zamachów na życie obywatelskie. My jesteśmy związkiem ruchów oddolnych, czyli aktywistów, ludzi, którzy działają przy samorządach, starają się im pomagać, wspierać. I dla nas jest bardzo istotne, aby były zachowane wszelkiego rodzaju narzędzia, które pozwalają nam działać. I to jest nasz podstawowy
czyli
kierunek.
Będziecie
natomiast
wspierać
kongres.
Kogo się da?
Ale nie udzielamy oficjalnej rekomendacji.
To
nie będziemy rekomendować żadnej, ani nie będziemy udzielali poparcia żadnej partii, dlatego że jest wiele partii, które będą realizowały, przynajmniej taką mamy nadzieję, program, który dla nas jest spójny z naszym. Tak?
W 2014 roku w wyborach samorządowych pokazaliście swoją siłę. 2018 rok, chyba chcecie o tym w wyborach samorządowych zapomnieć, ale jaka powinna być ta dalsza strategia ruchów miejskich? Gdzie się będziecie uaktywniać? Na jakich polach?
Ruchy miejskie w sumie się trochę już konstytuowały właśnie na tej pozycji, o której powiedziałam, czyli takiego przybocznego samorządu, bardziej jako think tank miejski, czyli takie wsparcie merytoryczne.
Ale dużych czy średnich i małych miast?
To znaczy w tej chwili jesteśmy w dużych miastach i to są organizacje bardzo silne, zresztą coraz więcej osób z ruchów miejskich miejskich wchodzi do samorządów, tak? Justyna Glusman jest pełnomocnikiem do spraw zieleni i ochrony środowiska w Warszawie, tak? Ola Zienkiewicz we Wrocławiu jest do spraw zieleni. Jest kilka osób, które również pracują w różnego rodzaju urzędach w różnych miastach. W tej chwili jest to w większych miastach, natomiast te średnie, małe miasta były niejako tematem tego ostatniego kongresu ruchów miejskich i tam też w sumie myśmy od nich się też dowiedzieli, jak oni bardzo dobrze są umocowani i jakiego wsparcia również od nas oczekują, takiego merytorycznego, prawnego przygotowania, także wsparcia dla miast, tak? Bo samorządowcy nie zawsze mają pojęcie, jakie narzędzia można użyć, żeby miasta się lepiej rozwijały, a my jesteśmy w stanie im w tym pomóc, tak? Staramy się iść z nimi w jednym kierunku, wspierać ich mocno, nie stanowić takiej siły, powiedzmy, negującej czy krytykującej, natomiast wskazującej, w jaki sposób te dobre kierunki realizować.
Mówiła Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna, szefowa klubu Kocham Gorzów i jak słyszeliśmy prezes Kongresu Ruchów Miejskich. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Gorzów.
Miłych wakacji życzę.
Nawzajem.